Czytanie z księgi proroka Joela. To mówi Pan. Niech się ockną i przybędą te narody na dolinę Joszafat, bo tam zasiądę i będę sądził narody okoliczne. Zapuśćcie się, bo dojrzało żniwo. Pójdźcie i zstąpcie, bo pełna jest tłocznia, przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka. Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku znajdować się będą, bo bliski jest dzień Pana w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią, a gwiazdy światłość swą utracą. A Pan zagrzmi z Syjonu i z Jeruzalem głos swój tak podniesie, że niebiosa i ziemia zadrżą. Ale Pan jest ucieczką swego ludu i mocą synów Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan, Bóg wasz, co mieszkam na Syjonie, górze mojej świętej. A tak Jeruzalem będzie święte i przez nie już obcy nie będą przechodzić. I stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a pagórki mlekiem opływać. I wszystkie strumienie ludzkie napełnią się wodą, a z domu Pana wypłynie źródło, które nawodni strumień Szykim. Egipt będzie wydany na spustoszenie, a Edom zamieni się w straszną pustynię z powodu nieprawości uczynionych synom ludzkim, gdyż krew niewinną przelewali w ich ziemi. Lecz ziemia Judy na wieki będzie zamieszkana, a Jeruzalem z pokolenia w pokolenie. Pomszczę ich krew, nie pozostawię bez kary, a Pan zamieszka na Syjonie.
Księga Joela jest o Dniu Pańskim. Dzień Pański oznacza Bożą interwencję, że ostatecznie na tej ziemi wśród ludzi zabierze głos Bóg kiedyś. I będzie miał ostatnie słowo. Ludzie bardzo dużo tutaj mówili. Oj, bardzo dużo. I w pierwszej części proroka Joela to, co ludzie mówią, zostało nazwane, określone obrazem szarańcza. Ludzkie słowa produkują szarańczę, która niesie spustoszenie, śmierć, nie niesie życia. To, co telewizja produkuje, to produkuje szarańczę. Szarańcza jest żarłoczna, pożera wszelką zieleń, niesie śmierć. W przeciwieństwie do Słowa Bożego, które niesie w sobie życie. I nasze usta, jeżeli wewnątrz nas nie mieszka Duch Chrystusa z krzyża, miłość Jezusa z krzyża, to jak otwieramy buzię, to wychodzi szarańcza, która niesie śmierć, niesie spustoszenie. Bo szarańcza to jest coś bardzo małego, takiego niewinnego, ale bardzo groźnego jednocześnie. Bóg poprzez proroka Joela koryguje nam pojęcie sądu ostatecznego. Ja muszę powiedzieć, że nawet po teologii, jak wyszedłem, to byłem przekonany zawsze, że sąd ostateczny będzie. Jakaś tam mała rozprawa sądowa bezpośrednio po śmierci nad duszą ludzką, ale tak w ogóle to sąd ostateczny będzie. Tymczasem w miarę mego wchodzenia Pismo Święte, duchowość Pisma Świętego i to jest jak gdyby naczelny temat Ewangelii Jana, który swoją Ewangelię kontynuuje w Apokalipsie. Sąd ostateczny już się odbył. Punkt kulminacyjny sądu ostatecznego odbył się. To było zejście Boga do ludzi i zaistnienie dla ludzi w tajemnicy Baranka Bożego, w tajemnicy Krzyża. Tam Bóg Ojciec osądził świat sądem miłości, miłosierdzia, przebaczenia, a zmartwychwstając chce nas chce nam dać szansę, żebyśmy już nie byli sądzeni. Cała historia opisana w Piśmie Świętym jest przeniknięta tajemnicą sądu. Bóg nie czeka, aż narosną góry zła. Tak jak nie powinno się czekać z naszymi chorobami, aż choroby strawią nasz organizm tak, że choroby są już nieodwracalne. Bóg od razu mówi: o, tu ci kulka rośnie, to trzeba rozmasować. Tutaj coś jest niedobrego, trzeba z tym się rozprawić. A ból, który się pojawia, jest prorokiem. Prorokuje. Święty Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy nastąpiło wylanie Ducha Świętego, kiedy tłumy się zebrały, bo takie zjawiska były w tym wylaniu Ducha Świętego, tak Duch Święty sam zwołał, skrzyknął, że apostołowie, którzy wyszli z wieczornika, patrzyli na te zdumione tłumy, a w ich wnętrzach tam, że tak powiem, płonął ten sąd Boży nad nimi, ale był to już sąd miłości, miłosierdzia, wylania Ducha Świętego, ponieważ widział pytanie w oczach ludzi, powiedział: nie dziwcie się temu, bracie. Jeszcze jest wczesna godzina, jeszcześmy się wina nie napili, ale upoiło nas wino miłosierdzia Bożego. I rozpoczął od proroka Joela, zacytował z głowy: Duch Święty to sprawił. Zacytował z głowy. Jest to sąd Boga nad nami, którzyśmy uwierzyli w nauczyciela z Nazaretu. On nas tak osądził. I jest to sąd też nad wami, którzyście podczas Paschy ostatniej przyłożyli rękę do wielkiej zbrodni, do próby uśmiercenia Mesjasza, ale Boga się nie da zabić. Przy takim przemówieniu od razu wszystkie możliwe tam komórki w uszach się otwierały. Bo ostatecznie było pytanie: no dobrze, ale to pomyliliśmy się, ale co teraz? Zmarnowaliśmy szansę Mesjasza? Nie, nie zmarnowaliście. Ponieważ On nie przyszedł się mścić na złych. On przyszedł złych uratować. Nawet tych, którzy byli w grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Dać ostatnią szansę. Nawracajcie się. Nawracać się to być pokornym. To się zgodzić na to, że się jest grzesznikiem. Że się człowiek myli. Zgodzić się na to. Bo wystarczy być pysznym, żeby wszystko wiedzieć, wszystko potrafić i się nie myli. I takich w życiu można spotkać. Wszystko wiedzą, wszystko potrafią i nigdy się nie mylą. Wystarczy być pysznym, żeby duch pychy w nas zamieszkał. Punktem kulminacyjnym sądu ostatecznego jest krzyż i zmartwychwstanie. I teraz po to zaistniały księgi święte, Ewangelie, żebyśmy rozpoznawali, rozczytywali, co jest w nas do uzdrowienia, uzdrowione, gdzie my, otwierając buzię, produkujemy i w głowie, i w ustach te niemiłe stworzonka, które niszczą życie w świecie. Szarańcze. I dajcie się uzdrawiać. Dajcie się Chrystusowi uzdrawiać. Dolina Jozafat, mówi się, tak się słyszało, wyście zapewne też słyszeli, będzie sąd ostateczny na Dolinie Jozafata. To nie chodzi o miejsce. Było takie miejsce. Gdzieś tam przy Jerozolimie. Taka nazwa była. Ale Dolina Jozafata oznacza Dolina Sądu. Jozafat to tyle samo Bóg sądzi. Bóg w Jerozolimie osądził świat. A teraz już sami się sądzimy, albo bez miłosierdzia, ignorując Jezusa Chrystusa, Jego krzyż, Jego zmartwychwstanie, Jego słowo, które ma jedną funkcję: odsłonić zło i wyleczyć zło. Odsłonić zło i wyleczyć zło. Postawić diagnozę i dokonać pójdź do lekarza, który ma moc uleczyć. Czyli to, co my tutaj robimy, cały czas to jest sąd ostateczny. Popatrzcie, jaki miły. Niech się ockną i przybędą te narody na Dolinę Jozafata. Tu się dokonało zbawienie. Bóg osądził świat w Jezusie Chrystusie. Przyjdźcie tutaj. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo. Co to znaczy? Księgi Starego Testamentu obiecywały, wszystkie obiecywały tajemnicę Baranka Bożego. Poczynając od Abrahama, ojca wiary, który ostatecznie baranka złożył w ofierze. Później wyjście z Egiptu, baranek, wszystkie święta Paschy, baranek. To były obietnice, obietnice. A żniwo to oznacza, księgi Starego Testamentu zostały spełnione. Tajemnica Baranka Bożego się spełniła. Zapuśćcie sierp. Żniwa jeszcze za mojej młodości to był ciężki okres. To tylko teraz tak jest łatwo. Kombajny idą. Zapuśćcie sierp. Zapuścić sierp to znaczy skorzystajcie z tego, co Chrystus zmartwychwstały wam daje. Spełnione. Księgi Starego Testamentu muszą być czytane, uwzględniane, bo dopiero my jesteśmy w stanie wziąć pokarm z ksiąg Starego Testamentu. Nie można mówić, w ogóle absurdalne było wydawanie Pisma Świętego jako Nowego Testamentu, tylko Nowy Testament. A pamiętam takie czasy i wiem, kto to robił, jaki biblista to robił. Ale nie będę go tutaj rzucał zambonem, bo nie wypada. Już jest po tamtej stronie. Nie ma Nowego Testamentu bez Starego Testamentu. Starego Testamentu bez Nowego. Wyjdźcie, stąpcie, bo pełna jest tłocznia. Przelewają się kadzie, bo złość ich jest wielka. Tłocznia. Aluzja do tego, że Bóg zasadził, wybierając Izraela, winnicę. Winnicę, pamiętacie, proroka Izajasza. Winnica. Każda winnica miała tłocznię do wyciskania wina. Księgi święte się spełniły. Inny obraz mówiący o Jezusie Chrystusie. Jezus da nam wino przebaczenia, miłosierdzia. I tym przebaczeniem my najpełniej przemieniamy świat, bo oddalamy złego ducha. Kto przebacza, ten oddala złego ducha. Zły duch bierze chwost pod siebie, nie wszystko, co ma pod chwostem i ucieka. Bo przebaczając, wprowadzamy wszędzie Jezusa Chrystusa. Jego sąd, sąd miłości, miłosierdzia. Tłumy i tłumy w Dolinie Wyroku. Od 2000 lat krzyż powinny otaczać tłumy. Na krzyżu zapadł wyrok. Bo bliski jest Dzień Pana w Dolinie Wyroku. Bliski, to znaczy nieustannie z Eucharystii na Eucharystię przypominany jest Dzień Pana. Powinna być realizowana tajemnica Dnia Pana. Słońce i księżyc się zaciemnią, a gwiazdy światłość swą utracą. To ze słuchu znamy to wyrażenie, to wnet będzie czytane pod koniec roku kościelnego. Słońce i księżyc się zaśmią. Muszę wam przyznać, że wiele lat borykałem się. Co to znaczy? Ale Pismo Święte tłumaczy. Pismo Święte wystarczy czytać, czytać, czytać. Pismo Święte wyjaśni Pismo Święte. Słońce to Bóg Ojciec. Niezwyciężone świat. Dobro, miłość do życia. Księżyc pokonuje ciemności. Syn Boży, który stał się człowiekiem. Niewiasta obieczona słońca, księżyc pod jej stopami, pamiętacie? I wieniec gwiazd 12. Maryja ma w swojej głowie pragnienie jedno, żeby się spełniły obietnice dane Abrahamowi, żeby jego potomstwo było jak gwiazdy, były w niebie, miał udział w życiu Bożym, współcy. W momencie krzyża Słońce było zaćmione, pojawił się księżyc, gwiazdy Izraela zgasły. Ale to nie tylko o to chodzi. To nie tylko o to chodzi. Słońce i księżyc się zaćmią. Jeżeli my nie przyjmiemy tego ogromnego dzieła Boga człowieka, tego sądu, najpiękniejszego z możliwych nad sobą, nad światem, to co Bogu pozostaje? Pozostawić tę rodzinę ludzką, człowieka, sobie samemu. Największa kara według Pisma Świętego, szukajcie takich tekstów, zważajcie na takie teksty, są takie teksty, nawet jeden z psalmów o tym mówi. Największa kara Boża polega na tym, że Bóg w swojej bezsilności zostawia człowieka sobie samemu. Jego pisze. Nie chcesz? No to cię zostawię. No oczywiście przychodziło piekło, życzliwy, łaskawy. Bo widzisz, Bóg cię opuści, a ja się tobą zaopiekuję teraz, dziecko moje. Taki niewidzialny opiek. Niech cię zły zbawia. Skoro ja cię nie mogłem zbawić, w Jezusie Chrystusie, jako słońce, które pokonuje ciemności, żebyś był gwiazdą na niebie, miał udział w życiu Bożym. Kara Boża polega na pozostawieniu tego świata, który nie chce skorzystać ze zbawienia w Jezusie Chrystusie, pozostawieniu go sobie samemu. No i mamy, co wnętrze ludzkie, to węzeł gordyjski. Nie do rozsypania. Nie do rozsypania. Jeden wielki chaos i bełkot. I szarańcza, szarańcza. Co usta otwarte, to szarańcza. I pożera wszystko, co zielone, co ma życie. Szarańcza, plaga, jak plaga szarańczy przelatywała, to nawet za dnia, w dzień słoneczny, to słońce nie było. Nocą by było księżyc. No i myślę, że to jest chyba dla tego świata nieuchronne, bo sobie na boczku zostawił na głębokim marginesie dzieło Boga człowieka, Jezusa Chrystusa, Jego sąd, miłość i miłosierdzie. W związku z tym kara będzie polegała na milczeniu Boga, Jego miłosierdzie. To będzie miało dwie fazy. Fazę apokalipsy sumień. Byłem, prosiłem, błagałem i nic. I wydanie wnętrza człowieka, tejże szarańczy, ale ona już będzie bardzo zjadała wnętrza ludzkie. Czyli jak widzicie, to wszystko będzie dla dobra. Dla dobra. Dla dobra. Zakotłuje się na tym świecie. Autorem kotłowania będzie i demon, ale też ludzie, moc demona. Ale ostatecznie zło samo się ukaże, samo się wypali. I stanie się owego dnia, że góry moszczem ociekać będą, a górki mlekiem otulać. I Pan zamieszka na Syjonie. Znaczy, to jest nawiązanie do apokalipsy, rozdział 21 i 22, że ostatecznie to, co my nazywamy sądem ostatecznym, że ostatecznie Bóg w swojej bezsilności daje się czas Antychrysta, żeby ludzie, wyznawcy Jezusa, powtórzyli życie Jezusa Chrystusa za wrogów, za ludzi niewierzących. Będą to czasy największego męczeństwa w historii zbawienia i Bóg w swojej bezsilności zaakceptuje wybór człowieka. Wybrałeś to, masz na wieki to. Wybrałeś to, masz na wieki to. Czyli to, na co my czekamy, to jest akceptacja sądu człowieka nad sobą samym. Zaakceptowanie wyborów. I już to światło miał święty Hieronim, że podczas nocy paschalnej z Wielkiej Soboty na Wielką Niedzielę ostatni papież, konsekrując, zakonsekruje świat. Niebo zejdzie na ziemię i zostanie na zawsze. Będzie nowe niebo, nowa ziemia. Mówiłem wam o tym, że jeszcze jak pracowałem w Warszawie, kiedyś rozważałem podczas Wielkiego Tygodnia, taka oczywistość mi spłynęła, ale się tego wstydziłem. A jak przeczytałem u świętego Hieronima, to powiedziałem, nie, już nie, tego się nie wstydzę. Podczas epoki Antychrysta ostatni z papieży zakonsekruje i zakonsekruje cały świat, całą naszą planetę. Czy kosmos? To nie wiem. Ale naszą planetę to na pewno. No więc nie miejcie mi za złe, że ja was sądzę, ja was nie sądzę, ja tylko interpretuję Słowo Boże i żebyście wiedzieli, że to jest tylko czas wyboru, wybierać, pozwalać się leczyć, żeby jak w momencie przejścia na drugą stronę wezmą nas pod ten rentgen ksiąg świętych, bo czyściec to jest studium biblijne. A ja już to zrobiłem święte lipce. No to tam może jeszcze troszeczkę spryskają tu i ówdzie. Czymś bardziej pachnącym. Nie będzie zbyt przykrowonny w przybytkach niebieskich.
Niech sprawiedliwi weselą się w Panu. Pan króluje, wesel się ziemią. Radujcie się, liczne wyspy. Obłok i ciemność wokół niego, prawo i sprawiedliwość podstawą jego tronu. Góry jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem władcy całej ziemi. Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa, a wszystkie ludy widzą jego chwałę. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Radujcie się w Panu sprawiedliwi i sławcie Jego święte imię. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie.
Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssało. Lecz Jezus odrzekł: owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Oto Słowo Pańskie. Owszem, moja matka jest szczęśliwa przez swoje wybranie, żeby słowo miłości Ojca, słowo zbawienia Syn Boży otrzymał ciało i matkę, ale żeby to człowieczeństwo było barankiem Bożym. W związku z tym Maria, znając Pismo Święte, wielka jest w tym, że Pismo Święte, za program swego życia wzięła Pismo Święte i była w stanie udźwignąć razem ze swoim synem głupotę świata i wdzięczność, udźwignąć z miłością, być współodkupicielką. Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Słuchają Słowa Bożego, a nie telewizji. Słuchają Słowa Bożego, a nie tych, którzy produkują szarańcze, która niszczy wszelką zieleń tam, gdzie jest życie Boże. W Słowie Bożym idzie błogosławieństwo, idzie Boże życie. Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssało. Nie wiem, czy sobie przypominacie z lektury poematu Boga Człowieka Marii Waltorty, co to była za kobieta, jaka była jej historia. Ogólne milczenie, to znaczy, że nie wadzi czytać, raz skończywszy, na nowo czytać i nigdy dosyć czytania. Błogosławione łono, które się nosiło, i piersi, które są. Wypowiedziała to kobieta, która przeżyła koszmar w życiu i była przekonana, że jej łono i jej piersi są jakoś przeklęte przez Boga, ponieważ najpierw córka, która urodziła kilkoro maleństwa, odeszła, umarła. Syn natomiast, jedyny syn, zachorował na trąd i musiał się ukrywać w górach niedostępnych, żyć w izolacji od ludzi, bo inaczej byłby kamienowany, ukamienowany. Te słowa wypowiedziała żona przełożonego synagogi z Engadi, miasteczka Engadi położonego nad Morzem Martwym, pięknego, bardzo ładnego miasteczka. I to nieszczęście dotknęło też, na imię mu było Abraham. On w swojej młodości był świadkiem ucieczki trzech mędrców, którzy po tym śnie, że Herod czyha na życie dziecka, a oni mają inną drogą umknąć przed Herodem też. No i tam zanocowali w Engadi. I od nich się dowiedział, że Mesjasz przyszedł. Kim oni są w planach Heroda. Ale ponieważ że była to informacja niemiła, w związku z tym on też milczał. Ale cały czas wierzył i wiedział. Jak syn zachorował na trąd, mówi, słuchaj, ja cię kiedyś przeprowadzę, Mesjasza. On może żyje. Herod będzie dobry. Jezus wiedział o tym i przyszedł. Specjalnie przyszedł, to jestem ja. Ale jak te dwa nieszczęścia spadły na jego żonę, że dzieci zostały osierocone, syn z kolei, i to aż 20 lat chorował na ten trąd, ukrywając się w górach, tylko ojciec wiedział, gdzie jest ukryty, bo system nerwowy tej kobiety pękł, nie wytrzymała tego dramatu. Ktoś jej podpowiedział, ktoś niewidzialny. Twoje łono jest przeklęte, mimo że czciłaś Boga Jahwe. Popatrz, tu cierpienie, tu cierpienie. Nie masz dzieci, tylko dwójkę miałaś. Uwierzyła w to, że jej łono jest przeklęte. Ale zaczyna się to zdanie od i. Wtedy, kiedy Jezus przyszedł i poszedł z ojcem tego już może nie młodego człowieka, tam gdzie był, ukrywał się przed ludźmi. Kiedy Jezus go uzdrowił, kiedy przyszedł to razem z ojcem oznajmić, bo ludzie nie widzieli, gdzie się podział. I kiedy przemawiał do ludzi, okazuje się, że też Duch Święty uzdrowił tę kobietę. Jak Jezus mówił o czym, powinniście wiedzieć, o czym wczoraj mówił, przez Duch często znajduje posłuch. Jezus po uzdrowieniu, uwolnieniu człowieka niemego, uwolnieniu złego ducha, uzdrowieniu go, tłum pełen podziwu, to właśnie w Engadi to się wszystko dokonywało. Ale byli tam reprezentanci uczonych w piśmie, faryzeuszy i powiedzieli, no, przez Belzebuba. No i to, o czymśmy wczoraj mówili. I Jezus powiedział takie słowa, których wczoraj nie komentowaliśmy, a dzisiaj bardzo nam pasują. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku. A gdy go nie znajdzie, mówi, wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zostaje go wymiecionym, przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszego człowieka staje się gorszy niż poprzedni. Gdy to jeszcze mówił, rozumiała do końca tylko ta kobieta, że uległa potrzebom złego ducha po nieszczęściu, To nieszczęście tak zinterpretował, że utraciła dwoje dzieci, dwójkę dzieci, córkę i syna, że jest przeklęta, wszystko się w niej załamało. Jest uzdrowiona i w czasie, kiedy Jezus mówił te słowa, błogosławione łono, które się nosiło, piersi, które są, nawiązała do swego łona, do swego macierzyństwa. Jezus, to jest Ewangelia Łukasza, Ewangelia, która w Dziejach Apostolskich mówi o tym, że zbawić to nie tylko wolnić człowieka od zła, oczyścić go ze złego ducha. I jeszcze trzeba go napełnić Duchem Bożym, Duchem Świętym. A konkretnie będzie to miłość z krzyża podniesiona do nieskończonej potęgi w zmartwychwstaniu. I ta miłość z krzyża będzie narzędziem walki ze złym duchem, z tym złym doradcą. Wcześniej było powiedziane, że ten niemy posłuchał podszeptu szatana i go opętał jeszcze. Do nieszczęścia doszło nieszczęście. A w wypadku tej żony Abrahama, przełożonego synagogi w Engadi, też uległa tym podszeptom. Bóg przeklął twoje łono, twoje piersi, kogoś z rodziny i weszła w chorobę psychiczną. Błogosławione łono, które się nosi. Jezus przy tej okazji mówi, to nie tylko ważne jest wypielić ogródek swego wnętrza, ale jeszcze trzeba zasiać czystą pszeniczkę. A Słowo Boże jest porównane do ziarna, do pszenicy, czyli księgami świętymi trzeba zasiać. Moi mili, księgami świętymi, bo inaczej zły doradca przyjdzie i coś nam podpowie. I nie przestaniemy rozumieć Boga jako miłość. Dlatego nie można mówić o pięćdziesiątnica, to jest dobra dla tych świętych, a ja tu taki szary, byłem tylko wielkiego zła nie popełnię. Byłem wielkiego zła. Jezus mówi, nie, musisz przyjąć wielkie, nieskończone dobro. Mój krzyż, mądrość i moc, zwycięstwo nad szatanem. Po to zmartwychwstałem. Ja muszę być w Tobie, nie obok Ciebie. Inaczej pogubisz się. Zły doradca Ci od rana do nocy będzie tam dzwonił w bębenkach. Nie traćmy czasu na słuchanie tych producentów szarańczy. Więcej może czasu poświęćmy na takie systematyczne wchłanianie ksiąg świętych według tych reguł, które już znacie, które wam podpowiedziałem. Bo przyjdzie czas, kiedy staruszek odejdzie, a wy zostaniecie, a ludzie się do was zgłoszą, mówi, ty podobno chodziłeś na te spotkania tutaj. Powiedz, jak to tego? No, on coś tam rzeczywiście mówił, tak, no ale też nie pamiętam. Żeby talentów nie zakopywać, tylko żeby one procentowały.